Siostry, bracia, rozpocznę od zdania Zbawiciela. Wiele było wdów w Izraelu za czasów Eliasza proroka, a do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Jest ta dzisiejsza lekcja pełna takich znaków, które w tym starym tekście winniśmy odczytać, żeby zrozumieć, o jaką przemianę Panu Bogu chodzi, kogo Pan Bóg szuka. To jest, oczywiście jak słyszymy w Biblii słowo wdowa, to musimy sobie wyobrazić skrajną niedolę, najgłębsze ubóstwo. Kiedy przede wszystkim tu jest w tym tekście zawarta wielka wiara proroka Eliasza, taka, że on polega na słowie Pana Boga. Każdy może mnie wyżywić, ale nie wdowa. A Pan Bóg mówi, posyłam cię do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I tu się pojawia drugi znak. Eliasz tak naprawdę jest w walce z Jezebel, żoną Ahaba, króla, która pochodzi z Sydonu. Jest córką króla Sydonu. I przyniosła do Izraela 7 nieszczęść. Przyniosła do Izraela kult Baala. I to przyniosła go pod presją, pod naciskiem. Ludzie mają porzucić wiarę w jednego Boga, żeby czcić to, co się jej podoba. I następuje taka boska zamiana. Tak? Przysłali wam taką władczynię, to ja ci pokażę, jacy są ludzie, wprawdzie nie w samym Sydonie, ale w wiosce pod Sydonem. To było państwo miasto. Sarepta należała do tego państwa miasta. Idź tam, znajdziesz człowieka, który ma taką wiarę, jakiej nie znajdziesz wśród ludu wybranego, chociaż to jest poganka. Pan Jezus też pomoże uzdrowić córkę kobiecie, która będzie z Sydonu pochodziła. Też to była Syrofencjanka rodem, też poganka. To jest, siostry bracia, taki dla nas znak, że Pan Bóg patrzy w serca ludzi i czasem się nie może doczekać czegoś od nas wierzących, co jest w stanie znaleźć w sercach pogan, co jest w stanie znaleźć w sercach ludzi, którzy są jakby spoza naszej wspólnoty. Że tutaj nic Pana Boga nie ogranicza, ale nas też powinno ten Jego sposób szukania, patrzenia otwierać na to, co Panu Bogu się podoba, gdzie On to może znaleźć. No i wracamy do tej lekcji. Oto nie tylko, że wdowa, ale jeszcze taka wdowa, która jest na granicy życia i śmierci. To w ogóle tak okropnie brzmi, że ona próbuje zrobić ostatni posiłek, a potem już wie, że nie mają nic w tej suszy. W ogromnej suszy, którą ściągnął na świat ateizm króla i działanie tej Jezebel. Cierpią zawsze ci najbardziej ubodzy. I ta kobieta potrafi odpowiedzieć na to. Cały czas tutaj ten tekst nam podkreśla. To nie jest jej Bóg. Ona odwołuje się na życie Pana Boga Twego, Eliaszu. To nie jest mój Bóg. Ale zaprzysięga się na Niego, mówiąc, taka jest prawda o mnie. Nic nie mam. Jestem na granicy życia i śmierci. I w tym, siostry bracia, Kościół przez wieki odczytuje kondycję nas samych. To jest taka postawa w Piśmie Świętym opisana, w której winniśmy, pewnie to z mozołem i niełatwo przychodzi, ale odnajdywać samych siebie. Że stoimy na granicy życia i śmierci. Że tak naprawdę ile byśmy nie zgromadzili, nie posiadali, to niewiele mamy. Nie jesteśmy w stanie sobie przedłużyć życia ani o godzinę. I teraz trzeba nam takiego zaufania, jakie miała ta kobieta, żeby wiedzieć, że taka drobina mąki, to jest to, ta nasza chrześcijańska intuicja, taka drobina mąki zmieszana z wodą, konsekrowana w czasie mszy świętej, to jest ta drobina, która zapewnia nam wieczność. Jak my, siostry bracia, dzisiaj w tym XXI wieku jesteśmy nieporadni wobec tych znaków, które przez 2000 lat Kościół tak samo odczytuje. Tak naprawdę ten dzban mąki, pozłacany już teraz nawet nie złoty, tylko tam w środku najczęściej w tych kielichach jest taka cienka warstwa złota, którą trzeba co parę lat oddać, bo już nas nie stać na taki gest dla Pana Boga. Ale to, co się tam znajduje, ta drobina mąki zmieszana z wodą, konsekrowana w czasie mszy świętej, ona się nie wyczerpie, aż do Dnia Pańskiego, aż do dnia, kiedy Chrystus powróci. Dlatego, żeby był pokarm, który daje życie wieczne. To, wydaje mi się, najważniejsze jest odnaleźć w tej pierwszej lekcji. W tym, co Pan Bóg dzisiaj robi z Eliaszem, co wydobywa z tej najuboższej z ubogich wdów i jak pokazuje, jak się może pomylić człowiek, który patrzyłby na splendor tej Jezabel i zestawił ją z takim właśnie kupką nieszczęść, jak ta wdowa, która się szykuje na śmierć i w dodatku jej syn ma także umrzeć. Jak sposób patrzenia Pana Boga jest inny. My dostajemy dzisiaj też od Pana Boga w tej lekcji taki psalm, który jest dialogiem. Pan Bóg nas zaprasza, weź sobie ten. To jest taki dialog, który jest i z ludźmi, i równocześnie jest modlitwą. Jak długo będą ociężały wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność? Szukacie kłamstwa? Tak ma chrześcijanin mówić do świata. Tak ma chrześcijanin mówić do pogan w świecie. Czemu kochacie marność? To Pan czyni godnym podziwu swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. I wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Wznieś, bo kiedy dochodzimy do słów Ewangelii, to się okazuje, że Pan Jezus ma do nas wielkie zaufanie. Mówi, wy jesteście solą ziemi. Naprawdę? Wy jesteście solą ziemi. Już nie ma nic innego, co by tej ziemi nadawało sens. Co by z niej wydobywało smak. Tylko chrześcijanie. Jest niestety taka możliwość, że ta sól też swój smak utraci, ale to już jest wtedy koniec. To jeśli soli się już niczym nie da posolić, to czym posolić świat, jeśli braknie chrześcijan? Jeśli chrześcijanie słabną. Wielka nadzieja Chrystusa, który zwraca się dzisiaj do Kościoła, także do nas, żebyśmy umieli przeczytać te lekcje, żebyśmy umieli zobaczyć te wartości, które są dla Niego najważniejsze, że jeżeli mówimy, że Pan Bóg broni w nas życia, to jest to życie przez duże rzecz, o którym Jan pisze w swojej Ewangelii, o którym Chrystus głosi, że jest naszym dziedzictwem. A że tutaj się wiele rzeczy na tym świecie okazuje być nie tym, czym się wydaje, to pamiętajmy, że dobra nowina tych lekcji jest właśnie taka, że czasem ta małostka, ta naprawdę drobina okazuje się być czymś, co zapewnia wieczność. Mamy być tego apostołami w świecie. Jak bardzo trzeba nam dzisiaj wiary tej ubogiej wdowy z Sarepty Sydońskiej, byśmy sami byli do tego przekonani. Amen.